Drodzy w Jezusie Chrystusie, pokój wam. Tutaj już była zapowiedź, że pewnie jakieś pozdrowienia wam mam. Już jakiś czas upłynął od tego ostatniego razu, jak byłem i zdążyłem poodwiedzać wszystkie zbory w okręgu. Także ostatnio to byłem w Dubiczach Cerkiewnych, w Hajnówce, w Orli. To szczególnie stamtąd te ostatnie pozdrowienia dla was. Mamy też ze wschodu, tam z Ukrainy, od osób, które kojarzą nas jako Kościół i tutaj, szczególnie z Równego, ci, którzy tam z Pawluczenki są, ulicy. Kiedyś orkiestra była, grała, chór białostocki śpiewał razem. To już trochę lat upłynęło i tam Włodzimir Sawicz, Hrebeniuk, prezbiter tego zboru, pozdrawiają was serdecznie. Tam jest dużo osób, które was pamiętają. Ale chciałbym też jeszcze i od tego dziadka Andrzeja Prokopczuka przekazać pozdrowienia, bo jeszcze kontakt mamy, jeszcze on usługuje w zborze. Od prezbitera do zboru, do którego należy, to znaczy od brata Władimira Kuneca, prezbiter pierwszej słowiańskiej, jak oni w pierwszym słowiańskim zborze w Sacramento. On jest prezbiterem głównym. Także od nich serdeczne pozdrowienia. I rozmawiałem też z Witkiem, z Witoldem Jarmoło. Tak, tutaj rodzina jest. I mam nadzieję, że Bóg da jeszcze nam się zobaczyć. Także od nich serdeczne wszystkim wam pozdrowienia. Przyjmijcie. Dzisiaj zostałem poproszony, aby podzielić się Słowem Bożym. I tak na serce mi legło słowo, które jest zapisane w księdze proroka Amosa. Jeżeli byśmy otworzyli księgę proroka Amosa, 4 rozdział, 2 część 12 wiersza i 13 przeczytajmy wiersz. Te słowa brzmią następująco. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga Izraelu. On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr i objawia człowiekowi swoje zamysły. On stwarza zorzę poranną i mrok i kroczy po wyżynach ziemi. A imię Jego Pan, Pan zastępów. Właśnie te słowa, które były wezwaniem Bożym, albo ktoś by powiedział może postulatem Boga do ludzi z narodu izraelskiego, aby podjęli działanie, które ma na celu przygotowanie się na spotkanie ze swoim Bogiem, ze swoim Zbawicielem. I księga Amosa jest o tyle ciekawa i prorok Amos, że tak na dobre on nie kończył szkoły prorockiej. Działał przed zabraniem Izraelitów do niewoli. Przed, powiedzmy, byśmy nazwali naszym językiem rozbiorem tego państwowości izraelskiej. Także niekoniecznie dokładnie w tym samym czasie, ale wielu proroków właśnie w tym okresie przed upadkiem Izraela przemawiało. A od tych największych proroków począwszy do wielu mniejszych. Także jego słowa brzmiały w określonym kontekście, ale w tym czasie, kiedy on przemawiał, to była ciekawa rzecz, którą warto zauważyć, tak jak on sam o sobie też mówił. On się nie czuł prorokiem. Kiedy mówił o sobie, mówi, ja nie jestem prorokiem, ja jestem hodowcą owiec, tak? A Bóg do niego przemówił. Ja kiedy czytałem tę księgę, tak sobie myślałem, a czemuż to Bóg nie chciał powiedzieć te słowa, które mówił Amos do Izraelitów? Czemuż on nie chciał przemówić do nich przez sług, którzy służyli w świątyni? Przez tych, którzy na co dzień nauczali słowa Bożego. Jak to się stało, że aż tak daleko musiało dojść, że to Amos poczuł taką potrzebę, ale to nie tylko poczuł, on dostał to przekonanie od Boga. I nawet sam powiedział, mówi, jeżeli Bóg mówi prorokować, to czy może ktoś tego nie czynić? To nie tylko, że gdzieś tam w sercu pojawiła się potrzeba, kiedy patrzył na życie ludzi, ale dokładnie wiedział, że to Bóg do niego przemawia, Bóg go posyła i Bóg mu kładzie do serca określone myśli, określone prawdy. I wymienia Amos nie tylko naród izraelski. Kiedy zaczynają się te pierwsze rozdziały, pierwszy i drugi, i czytamy, do kogo są adresowane słowa i jakie słowa, to widzimy, Amos przemawia nie tylko do Izraela, ale do sąsiednich narodów, do sąsiednich władców. I jakoś tak troszkę on był podobny do nas, do Polaków, bo nie chwalił, a narzekał, tak? Niektórzy mówią, że to tylko Polacy mają taką przywarę czy naturę taką niedobrą, że ciągle narzekają, stękają. A Amos mógłby być jednym z nas, Polaków. On dużo tam powiedział takiego nieprzyjemnego. Zapowiedział nawet kary Boże. Mówił też do Izraela i jako człowiek, który przyszedł właśnie od wypasania owiec, przyszedł i przemawiając mówił, to powiedział, że Bóg mu powiedział, że w Izraelu jest dużo, bardzo dużo różnych praktyk pobożnościowych czy religijnych i że jest mnóstwo, nawet takie słowo pada, mnóstwo tych praktyk. A Bóg jakby mówił, a co mi po tych praktykach? A więc jest jakaś prawda, Amos dostrzegł pewną prawdę. Ona nie tylko w księdze Amosa jest objawiona, że nie zawsze ilość praktyk religijnych jest spójna z poziomem bogobojności. Chociaż ktoś by powiedział, no jak to? Przecież każdy, kto idzie służyć Bogu, to musi mieć pobudkę do tego, żeby to robić. A z własnej inicjatywy ktoś by poszedł i zajmowałby się tym? Właśnie tutaj Amos w swojej księdze pokazał, że nie musi to iść razem. Może być i bardzo dobrze, kiedy ludzie, którzy znają Boga, mają tą rzeczywiście pobudkę od Boga i szczerze i bojaźni przed Bogiem, nie tylko w Starym Testamencie, ale i w Nowym, apostoł Paweł powiedział z drżeniem i bojaźnią, chociaż Nowy Testament dotyczy właśnie tego okresu łaski, kiedy my mówimy, że miłość Boża jest nam objawiona i my nie powinniśmy ze strachem przychodzić do Boga. Nie powinniśmy się bać, kiedy przychodzimy do Boga, a z radością, z dziękczynieniem przychodzić do Boga. A mimo wszystko apostoł Paweł też coś tam dostrzegał, jeżeli chodzi o stawanie przed Bogiem, że też widział potrzebę rozumienia, czym jest właściwa postawa, czym jest właściwa miłość i szacunek dla tego, który jest takim miłującym, takim dobrym dla nas, a z drugiej strony jest wszechmocnym Bogiem. I wtedy prorok Amos pokazuje prawdę o Bogu. On, kiedy mówi, przygotuj się na spotkanie z Bogiem, twoim Izraelu, to wymienia, jakim wielkim jest Bóg, który zamierza spotkać się z Izraelem w szczególny sposób. Czy był wcześniej Bóg obecny gdzieś blisko? Czy naród izraelski nie był narodem Bożym wybranym? Bóg nie był daleko, ale jest pojęcie takie czasem przywoływane w Piśmie Świętym, że jest jakaś norma, jest jakaś ilość, która musi się dopełnić. Bóg na to patrzy, a kiedy się dopełnia czas, na przykład kiedy się wypełnił czas, jest powiedziane, tak? Bóg ma normę czasową swoją założoną, plan w czasie. Ale też Bóg słucha ludzi i słuchał wtedy i kiedyś na przykład o Izraelu w Egipcie jest powiedziane w drugiej Księdze Mojżeszowej, że głos ludzi, i to takich głos narzekania dotarł do Boga. A więc tak jakby nasilał się i w końcu stał się takim, że Bóg musiał podjąć działanie swoje. A więc jest w tym rozumieniu, że ma się dopełnić ilość ludzi zbawionych na przykład. Też to pojęcie. Bóg ma jakiś zamiar, swój plan, który realizuje i nie zrobił wcześniej żadnego kroku, aż nastanie właściwy czas, aż się dopełni ilość ludzi wierzących na przykład, aż się wypełni miara bezbożności, bo pewne tak jakby pewien poziom jest, by jakoby jeszcze tolerowany przez Boga i dawana szansa. Jest w Nowym Testamencie i takie określenie, że Bóg dawał czas, aby się nawróciła, ale się nie nawróciła. Tak? Także czas, który dany ludziom na nawrócenie, na pozostawienie grzechów, w których człowiek żyje. I tutaj Amos staje przed ludźmi. Ta księga, ten w ogóle prorok, pisząc księgę, nie napisał za dużo, księga nie jest zbyt obszerna, ale tam, jeżeli byśmy w domu jeszcze poczytali uważnie, ja nie zapowiedziałem wam, że będę z tej księgi czytał i nie wiem, jak często czytacie tą księgę, ale w tej księdze jest jeszcze jedna istotna rzecz, która mocno poruszyła Amosa. Poza tym, że on mówił o tej pobożności, o pewnych rzeczach, na które Amos bardzo mocno zwrócił, nie tylko on, ale w innych miejscach trochę czytamy, w innych księgach Starego Testamentu, o tym rozwarstwieniu bogatych i biednych. On to podkreślił jako bardzo istotna nieprawidłowość, to, że bogaci czasem wykorzystują biednych i nie stosują się do nakazów Bożych i Bogu to nie jest miłe i Bóg nie może do końca znosić, to w pewnym momencie postawi kres. To jest jeden z takich ważnych argumentów, dlaczego Bóg podejmuje zamiar ingerencji i przyjścia na spotkanie z Izraelem, ale w przedostatnim rozdziale tej księgi, w końcu 8 rozdziału, jest mowa o czymś, co i dzisiaj nam brzmi bardzo wyjątkowo i trudno przejść obok tej zapowiedzi Bożej obojętnie. I tutaj, kiedy Amos mówił, co mu Bóg pokazał, rzeczywiście powiedział słowa, do których czasem odwołujemy się jako szczególnej sytuacji, w której ludzie mogą się znaleźć i szczególnie dla ludzi wybranych przez Boga. Jeżeli taka sytuacja spotyka tych ludzi, to jest coś nadzwyczajnie niekorzystnego, a to jest o tym głodzie Słowa Bożego. Słowa, które Amos przedstawił w następujący sposób. Oto idą dni, mówi Wszechmocny Pan, że ześle głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będę od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy, którzy przysięgają na przewinienie Samarii i mówią, jako żyw Twój Bóg danie, albo jako żyw Twój ulubieniec Berszebo, upadną już nie powstaną. Rzeczywiście, gdyby Bóg do nas przemówił i zapowiedział coś w naszym okresie o ludziach, że czegoś takiego mogą doświadczyć, czy ktoś z nas mógłby milczeć? Czy ktoś z nas mógłby wtedy, gdyby usłyszał taki głos, mógłby pójść spokojnie i położyłby się i spał spokojnie? Chyba, że ktoś ma taki charakter, ale kiedy Bóg przemawia, to raczej trudno mieć, tak jak Amos powiedział, kiedy Bóg posyła, kiedy Bóg mówi, to trudno milczeć, to niemożliwa jest rzecz. Nasz czas, jak wielu ludzi mówi, nie jest łatwym czasem, jeżeli chodzi o wiarę, o zachowanie wiary. Nasz czas, jeżeli chodzi o pobożność życia, może nie jest taki zupełnie gorszy od innych, które ludzie już przeżywali, Ale sporo osób mówi o tych zmianach, że coś wyjątkowego, jakiś szczególny okres jest, w który wchodzimy. I nawet wiele osób na myśl o tym, co dalej będzie, zaczyna mieć niepokój w sercu swoim. Nie dlatego, że nie ufają Bogu, ale dlatego, że i Słowo Boże zapowiada trudne czasy i czas doświadczeń, i czas ucisku, i czas prześladowań jeszcze, który ma dotknąć ludzi wierzących. Chociaż bez woli Bożej nic się nie dzieje. Bóg dopuszcza pewne rzeczy. Na pewno poruszają nas te informacje, kiedy widzimy, że gdzieś tam za to, że ktoś wierzy, wyznaje Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i chce Mu służyć tak, jak Pan Jezus Chrystus nauczał, zostaje skrócony o głowę, zostaje ścięta głowa takiemu człowiekowi. Albo w inny sposób jest rzeczywiście bestialsko męczony. To, co były jakieś obrazki, filmy z tego, jak w niektórych przypadkach, nie zdarza się to często, ale żywcem ludzi palili niedawno, już w tym tysiącleciu, na początku tego tysiąclecia, za to, że byli chrześcijanami praktykującymi. Także te trudne czasy dzisiaj też w jakiś sposób zaczynają nam pokazywać swoje oblicze. Odstępstwo od wiary też, które jest zaczynanie właśnie układania życia nawet przez chrześcijan na takim niższym poziomie, akceptowanie niższego poziomu, brak takiej gorliwości, gorliwego stania przy Bogu, przy prawdach, które Jezus Chrystus nam pozostawił. One też nam dają taki sygnał, że wchodzimy albo już weszliśmy w pewnym sensie w okres trudny dla zachowania wiary. I tutaj, kiedy czytamy ten tekst z Księgi Amosa, o którym wspomniałem ostatnio, o tym, że będzie taki trudny czas i to przyjdzie za przyzwoleniem Bożym. To, że ludzie będą mieli głód. Ja nie wiem, jak my dzisiaj z głodem. Czy ktoś dzisiaj ma jakąś taką potrzebę, taki mocny głód, na przykład do jakichś tam rzeczy, takie pragnienie nieodparte, żeby aż tak mocno przyciskało człowieka, jak tutaj jest mowa, głód Słowa Bożego i będą chodzić od morza, chodzić, nie latać samolotem, chodzić od morza do morza. Będą chodzić i będą mdleć chodząc. Będą słabi, upadną i się nie podniosą. My znamy raczej o wierzących taką fajną informację, że sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale się podniesie. A tutaj widział prorok Amos, upadną i się nie podniosą. Jeżeli chodzi, on mówił to do Izraela. Ja nie chcę mówić, że mówił to przede wszystkim do nas, tak? On mówił to do Izraela, ta księga, to proroctwo jest skierowane do Izraela. Ale czyż nie ma ona jakiejś takiej też równoległej czy paralelnej informacji dla nas? Czyż nie ma ona przekazu i dla nas? Kiedy prorok Amos mówił o tym, żeby Izrael się przygotował na spotkanie jego Boga, on musiał widzieć to przede wszystkim, tak jak on tu ukazywał, to on musiał widzieć to raczej w takich przykrych doświadczeniach, że Izrael będzie przez Boga, nawet mogę użyć takiego słowa, w pewnym sensie ukarany za to, co niedobre w jego życiu było. Ale zapowiedział, kiedy Bóg przychodził, to Bóg zwykle przychodził nie tylko, żeby karać, bo koniec tej księgi, on też wspomina o pewnym pozytywnym. Zupełnie na końcu, w 9 rozdziale, on mówi o pozytywnym jeszcze nawiedzeniu Bożym, bo mówi, w owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi Wzywane było moje imię, mówi Pan, który to uczyni. Oto idą dni, mówi Pan, których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona, siewce ziarna, i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu izraelskiego tak, że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich, nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce, zaszczepię ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, które im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Nie jest to tylko, kiedy mówiłem o tym takim doświadczeniu, nawiedzeniu Bożym, nie jest to tylko mowa o trudnym doświadczeniu, ale jest mowa też o takim radosnym też stronie czy aspekcie nawiedzenia Bożego, że Bóg potrafi też podnieść, Bóg potrafi uleczyć, Bóg potrafi pocieszyć. I ta prawda z Księgi Amosa przechodzi dalej. Czy takie nawiedzenie było? Czy Bóg doświadczył? A jak się przygotować? Ktoś powie, no i cóż, my znamy te słowa. Ale czy czasem myślimy o tym, czasem chrześcijanie niektórzy mówią, a Bóg zawsze jest ze mną. Czy ja siedzę, czy stoję, czy już nie chciałbym, jak daleko idą w tym tłumaczeniu, jak czytają Słowo Boże i gdzie czytają Słowo Boże, twierdząc, że Bóg jest wszędzie, w każdej sytuacji. Ale jest tutaj jedno słowo, które mówi, Bóg zawsze był z Izraelem, też w Izraelu. Nie w sensie tym, żeby mu chciał mu błogosławić, nie zawsze mógł błogosławić. Był przy Izraelu, patrzył na Izraela. Chciał, żeby ten Izrael był świętym, wybranym, żeby był chlubą i ozdobą, kiedy czytamy właśnie ilustrację, jak pokazał, że chciał, żeby był jak pas, który przylega do bioder. U innego proroka ilustracja ta jest użyta. A jednak mimo, że był zawsze blisko i widział wszystko i nic nie jest ukryte, jak Dawid, król izraelski, to odczytał, mówi, nic nie jest ukryte przed Bogiem, nawet myśl moją zna Bóg z daleka. A więc nie ma przed Bogiem takich sfer, gdzie byśmy odeszli za daleko, gdzieś schowali się przed Bogiem. Psalmista Izajasz też o tym wspomina, ale psalmista Izajasz, który troszeczkę przesunięty w czasie prorokował, powiedzmy ciut w innym okresie, ale też przed upadkiem Izraela, przed zabraniem do niewoli wielu ludzi, to on powiedział o tym, że Bóg jest tym Bogiem, przed którym dla niektórych osób jakoś trudno było zrozumieć, że potrzeba przed Bogiem z należytym szacunkiem się pochylać i z pokorą chodzić w sercu swoim. Ludzie czasem, kiedy im dobrze się powodzi, to tej pokory nie bardzo pilnują i gdzieś tam po drodze zagubią. I dlatego Izajasz kiedyś powiedział, a to jest zapisane w rozdziale 45, w 23 rozdziale i brzmią 45, 23 wiersz, przepraszam, mówi, przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano i będzie przysięgał wszelki język, mówiąc jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy na Niego się gniewali. To jest Izajasza, księga 45 rozdział od 24 wiersza. A więc Izajasz widział Boga i widział takiego, że ludzie, którzy chcieli Mu służyć, że będą służyli Mu w pokorze. Bóg wielokrotnie przez Stary Testament się przewija. Właśnie pokora i przez Nowy Testament, w Nowym to jest szczególnie podkreślone, jako wyjątkowa cecha ludzi wierzących. A ktoś napisał nawet książkę i określił pokorę jako klejnot ludzi wierzących, ludzi naśladujących Boga. Jeżeli czytamy Stary Testament i mówimy o tym, żeby się przygotować na spotkanie z Panem Bogiem Izraelskim, to też myślami warto wrócić do tego schyłku Starego Testamentu, kiedy Bóg przygotowuje przyjście Pana Jezusa Chrystusa na tę ziemię i posyła Jana Chrzciciela i najpierw przygotowuje całą ścieżkę Jego przyjścia przed Panem Jezusem Chrystusem, przygotowuje też wcielenie Pana Jezusa Chrystusa i wtedy Jan Chrzciciel, prorok, mówi o potrzebie przygotowania drogi Panu Jezusowi Chrystusowi, drogi pańskiej. I kiedy wystąpił, żeby przemawiać do ludzi, a czynił to też z pobudki i z działania Ducha Świętego w jego sercu, w jego umyśle też, co ciekawe, że kiedy nawoływał ludzi, aby prostowali ścieżki, to ludzie przychodzili i robili jedną bardzo istotną rzecz. Ci, którzy słyszeli we właściwy sposób ten głos. Oni przychodzili i wyznawali swoje grzechy. To było w narodzie izraelskim, który słyszał o Bogu, znał Boga. Ktoś by powiedział, a dlaczego nie tylko miłując Boga, wierząc Bogu, dlaczego nie chwalić Boga, ale jeszcze wyznawać swoje grzechy? Właśnie w wyznawaniu grzechów jest pewna moc. W pewnych środowiskach mocno się podkreśla tylko element w życiu duchowym ludzi wierzących. Czasem się podkreśla tylko potrzebę przebaczania. Tak, to jest niezbędne dla ludzi wierzących, przebaczanie. Ale tak jak przebaczanie, to tak jak oddychanie, niezbędne jest też wyznawanie swoich grzechów. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści, a w innym miejscu jest powiedziane, wyznawajcie grzechy jedni drugim. I kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza, niektórzy świętowali takie święto specjalne, chrztu Pana Jezusa Chrystusa, zwłaszcza we wschodniej tradycji jest to i baptyści to świętują 19 stycznia, kiedy mają to święto, co bardzo mocno to podkreślają o Panu Jezusie Chrystusie, który nie był grzeszny, a przyjął chrzest od Jana, a ten chrzest był na wyznanie grzechów. A inni przychodzili i wyznawali swoje grzechy i cieszyli się z tego, z chrztu Jana i mieli Jana za proroka Bożego. Ale kiedy czytamy trzeci rozdział Ewangelii Mateusza, to czytamy, że w siódmym wierszu, że a gdy ujrzał wielu faryzeuszów i sadyceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny opamiętania. Znowuż się pojawia taki element ludzi, którzy wyróżniali się, zdawałoby się, pobożnością, bogobojnością, zaangażowaniem, a którzy nie czuli potrzeby wyznawania swoich grzechów. I przyszli do Jana Chrzciciela i kiedy chcieli, żeby on ich ochrzcił i kiedy nie wyznawali swoich grzechów, to Jan do nich zwrócił się bardzo mocnymi słowami. Nie wiem, czy ktoś miałby odwagę nawet z tych wymienionych sług Bożych, później apostołów, taką odwagę i takie zdecydowanie, jak miał Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel potrafił iść i trudno mu powiedzieć, że on robił to od siebie, ale on był rzeczywiście przez Boga do tego zachęcony, pobudzony i głosił potrzebę opamiętania, głosił potrzebę przygotowania drogi Bożej, głosił potrzebę przygotowania się na spotkanie z Bogiem. I rzeczywiście dużo ludzi odebrało to jako głos Boży. I przypominamy sobie historię, kiedy w świątyni przyszli znowuż tam faryzeusze, uczeni w piśmie i do Jezusa Chrystusa pytali właśnie dlaczego, jaką mocą czyni to też. A on wtedy powiedział, i ja wam odpowiem, jeżeli wy mi odpowiecie na pytanie, czy chrzest Jana był od Boga, czy od ludzi. Pamiętacie tą historię? I jak oni sobie w głowie rozważali, jeżeli powiemy, że od ludzi, A jeżeli powiemy od Boga, to powie, dlaczego się nie daliście ochrzcić. A jeżeli powiemy od ludzi, no to bali się ludzi, bo ludzie uważali, że to było od Boga. Przygotowanie drogi, przygotowanie się na spotkanie z Bogiem, tak jak Amos, prorok, mówił, nie mówił do zupełnie niewierzących, nie mówił tylko do pogan, ale mówił do Izraelitów. I mówił o pewnych sprawach, tak jak wspomniałem, które go mocno poruszyły, które Bóg mu objawił. Czasem powiem tak, że kiedy odwiedzam te wschodnie nasze kraje albo ludzi, którzy stamtąd wyjechali, oni mają taki zwyczaj, że zawsze dają możliwość i zachęcają do opamiętania ludzi, kogo Słowo Boże dotyka, i proszą, że jeżeli ktoś czuje potrzebę wyznania albo pokutowania przed Bogiem, nieważne czy jest wierzący, czy niewierzący, i wcale to nie jest jakaś specjalna ewangelizacja, ale na każdym nabożeństwie apelują do tych, którzy odczuwają, że coś w życiu nie jest uporządkowane, aby się zbliżyli do przodu, aby zechcieli wspólnie, wyznając tą potrzebę, modlić ze zborem o to, aby Bóg poprawiał życie, aby się na nowo jakoś zregenerować duchowo. Rzeczywiście przygotowanie, tak to było i za Jana Chrzciciela, że ci ludzie, którzy wcześniej starali się żyć tak, jak umieli, a wiadomo, że człowiek nie jest doskonały i popełnia błędy i zgrzeszy czasem, ale tak jak wcześniej wspominałem, Bóg mówi o sprawiedliwym, że upadnie 7 razy, ale powstanie. Także kiedy myślę o tych praktykach, to sobie czasem myślałem, będąc tam na nabożeństwie, może my za mało o tym mówimy, może my za mało zachęcamy, może jakoś nawet nie przewidujemy w trakcie nabożeństwa, że rzeczywiście kogoś Duch Boży dotknie tak, że potrzebuje wyznać grzechy. Może mało zachęcamy do tego, aby wyznawać swoje grzechy, że to jest porządkowanie, przygotowywanie się na spotkanie z Bogiem. Przygotuj się na spotkanie z Bogiem, to było nie tylko w tamtych czasach takie ważne, ale czy w nauce proroków, ale Pan Jezus Chrystus o tym mówił. Pamiętamy tę przypowieść o 10 pannach, które oczekiwały na spotkanie z oblubieńcem. Przecież ta przypowieść dokładnie o tym mówi, o potrzebie przygotowania się. Chociaż oczywiście nie chciałbym jakiejś takiej swojskiej egzegezy tego przeprowadzać, bo tutaj są różne zdania na ten temat i na temat tego, co to było olejem, kiedy przyszły te osoby z lampami, ale kobietom zabrakło, 5 pannom zabrakło oleju i niektórzy mówią, Ducha Świętego zabrakło. Ale to nie bardzo pasuje, bo później w tej przypowieści jest mowa, że poszły i kupiły. A kiedy przyszły, to Jezus powiedział, że ich nie zna, tak? A więc trudno mówić, że kupiły, nabyły w jakiś sposób Ducha Świętego, ale miały Ducha Świętego, a Jezus ich nie znał. Możliwe, że tu chodzi o taką właśnie pokorę przed Bogiem. Chodzenie przed Bogiem z właściwą postawą. Chodzi o wrażliwość, o żywą wrażliwość, skuteczną wrażliwość, która człowieka czyni zdolnym do wyznawania grzechów. Nie tylko tego, który pierwszy raz spotyka się z Bogiem, ale tego, który idąc przez życie jako człowiek wierzący, właśnie doświadczy czegoś takiego upadku. Chociaż niektórzy mówią czasem, że łatwiej jest komuś odpuścić grzech, upadek czasem, a samemu sobie człowiek nie potrafi z wiarą tak przyjąć przebaczenie Boże. Idzie za nim pewna myśl i wraca do człowieka pewna myśl i ona sprawia, że jest jakiś niepokój. Ale myślę, że poza tym, że czasem są niewłaściwe postawy i człowiek nie może sobie jakoś przed Bogiem tego przyjąć przebaczenia, ale niewłaściwą postawą jest i brak pokory przed Bogiem, zbyt lekkie podchodzenie do modlitwy. Zdarza się, że i mi może za mało bywa pokory, ale czasem jakoś jestem świadkiem tego, że do do modlitwy na przykład przed posiłkiem albo przy jakichś okazjach. Dochodzi tak formalna taka modlitwa. Tak widać, że to brzmi bardzo sucho. Kiedyś taki ewangelista, który przez radio w języku rosyjskim zgłosił Słowo Boże, Jaro Pejsi, on powiedział, prawdziwa modlitwa to jest ta modlitwa, która wynika z potrzeby. Kiedy człowiek czuje wyraźną potrzebę, że musi do Boga z czymś się zwrócić, a kiedy to jest tylko taki mechaniczny odruch, bo tak trzeba, to on mówi, to ona za daleko jakoś nie leci. Jeżeli ludzie wierzący nie czują potrzeby modlitwy o swoje zbawienie, nie czują potrzeby takiej wyraźnej o zbawienie ludzi, innych, bliskich, dalekich, nie czują potrzeby, nie dostrzegają grozy grzechu i konsekwencji tego, kiedy nie doświadczyli może nigdy głodu, to wtedy ich dziękowanie czy prośba o błogosławieństwo na pokarm też jest bardziej takie formalne, bo nigdy tego nie doświadczyli. Ale ci, którzy wiedzą, czym jest głód, i tak jak tutaj jeszcze wspomniałem o jeszcze jednej wartości, o głodzie Słowa Bożego, my chyba jeszcze tak mocno nie doświadczyliśmy tego. Ale to, co powiedział Amos, ono dotyczyło poprzednich czasów i były takie wyjątkowe momenty w narodzie izraelskim, kiedy bardzo pragnęli, aby Bóg w jakiś sposób się odezwał. Aby Bóg odezwał się łaskawie do nich, kiedy szukali ratunku w czasie na przykład wojny, II wojny światowej. Kiedy tam wyraźnie było skierowane prześladowanie na ten naród, na ludzi tego narodu. I zdawałoby się, jakby te uszy Boga były zamknięte. To, co do dzisiaj dla wielu z nich jest takim trudnym momentem do zaakceptowania, że gdzie był Bóg, jak coś takiego się działo. Ale z drugiej strony są ich uszy zamknięte i serce na to, a gdzie oni byli, kiedy zdecydowali się ukrzyżować, krew niewinno przelać, niewinnie przelali. Także Pana Jezusa Chrystusa. Przygotuj się na spotkanie z Bogiem, to przede wszystkim to jest to, abyśmy posiedli takie serce, które rozumie różnicę. Dobrze, jak rozumiemy miłość Bożą i bliskość Bożą i łaskawość Bożą. To jest bardzo dobrze, że się nie boimy przyjść do Boga. To jest bardzo ważny moment dla człowieka wierzącego, żeby się nie bał przyjść do Boga, nawet wtedy, kiedy zgrzeszył mocno. Żeby nie cofał się przyjść do Boga, kiedy znalazł się w wyjątkowo nietypowej sytuacji, a chociażby tak jak Jonasz w tej księdze Jonasza, doszedł bardzo daleko, a jednak on pamiętał i wiedział, że do Boga może się zwrócić. I dobrze jest o tym pamiętać, ale dobrze jest o tym pamiętać, że Bóg, o którym mówimy, jest Bogiem świętym, że ten Bóg jest Bogiem, który nawiedza czasem naród, ale nie musi non-stop. I dlatego ktoś mówił, prorok Izajasz napisał w szczególny sposób, mówi, szukajcie Boga, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie, dopóki jest. Przykład ślepego Bartymeusza jest tego przykładem, jak przechodził Pan Jezus Chrystus. I kiedy on się dowiedział, kto to jest, to on nie ucichnął, nawet kiedy go powstrzymywano. Powiedzieli mu, nie zawracaj głowy. A więc Nowy Testament nam też o tym mówi. Mamy czas łaski, ale ten czas łaski, Słowo Boże mówi, on może się wyczerpać i on się wyczerpie we właściwym dla Boga czasie. My jeszcze tego doświadczamy. Może niektórzy nawet myślą, że to tak jak było, jak się urodzili, tak było, jest i tak będzie, aż odejdą z tego świata, ale tak nie musi być. Ale tak nie musi być. Czas łaski dla nas może się skończyć, dla ludzi tych, którzy nie pojednali się jeszcze z Bogiem nigdy w życiu. Ale i dla tych, którzy się pojednali, ale coś tam w sercu mogli popełnić nie tak, jak powinni i to ukrywając żyją, to czas łaski jest dany dla nas też, abyśmy mogli stanąć, wyznać to przed Bogiem, abyśmy mogli prosić o modlitwę, o Boże działanie w naszym życiu. Wracając do brata Andrzeja Prokopczuka. Już kiedyś nawet wam wspomniałem o tym. Ja go zapytałem, co on myśli, kiedy przyjście Pana Jezusa Chrystusa będzie, bo dużo rzeczy się dzieje. A on mówi, wiesz, jeszcze może nie tak, jeszcze nie tak szybko, a ja pytam, a co on ma na myśli? A on mówi, wiesz co, jeszcze Kościół za mało mówi, przyjdź Panie Jezu. Jeszcze lubią żyć na tej ziemi, bardzo, bardzo snują plany duże na tej ziemi. Ja nie mówię, że nie trzeba planować na tej ziemi, ale że bardzo mocno ich życie, myśli, wszystkie plany, które dotyczą programu dnia, są powiązane z życiem na tej ziemi. Mówi, jeszcze za mało. Widocznie przyjdzie jakiś trudniejszy czas na nasz świat, na naszych ludzi. Kiedy ludzie powiedzą to bardzo wyraźnie i bardzo zdecydowanie, co jest zapisane w objawieniu świętego Jana, że duch i oblubienica, to po polsku jest ładnie przetłumaczone, mówią przyjść. Ale to mówią, to jest takie mało wyraziste, tak? Aha, będą mówić z takim pragnieniem, że już oczekujemy. Już się przygotowaliśmy, tak jak w objawieniu świętego Jana jest inne to sformułowanie. Oblubienica przygotowała się na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Pragnienie jest, Panie Jezu Chryste, przyjdź. I on to, na to zwrócił uwagę. Myślę, że rzeczywiście nasze serca Bóg pobudzi we właściwym czasie, a myślę, że i to słowo, które zostało zapisane dawno, ono się powtarzało, przewijało na różne sposoby, abyśmy przygotowywali się na spotkanie z Panem Bogiem. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale jest powiedziane, że z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa i postawą ludzi wierzących powinno być tak, jak z tym sługą, który oczekuje na powrót swojego Pana i czy on przyjdzie o północy, czy po północy, czy nad ranem i zapuka, to żeby mu zaraz otworzyć. Niech nam Bóg dopomoże, abyśmy w taki sposób byli przygotowani na spotkanie Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjdzie, zapuka, żeby z radością powitać Go, otworzyć. To jest moje takie szczere pragnienie dla każdego z was i sobie, abyśmy w takim stanie mogli żyć teraz na tej ziemi, chociaż możemy jeszcze dużo różnych innych spraw wykonywać, ale żeby to było główne przekonanie nasze. A jeżeli ktoś nigdy nie pojednał się z Bogiem, to chciałbym powiedzieć te słowa, przypomnieć, chcę, żeby one brzmiały, słowa wypowiedziane przez proroka Amosa, że przygotuj się na spotkanie z Panem, z Bogiem Izraela, z Bogiem naszym, jak mówimy, Immanuel, Bóg z nami, Bóg dla nas, Bóg nasz. Niech to będzie zawsze dla nas wiodąca myśl w naszym życiu. Inne sprawy przeminą, ale sprawa życia z Bogiem jest najważniejsza, ona nie przemija. Tam, gdzie zaczęło się nowe życie, niech ono wzrasta we właściwych warunkach. Życzę, aby Duch Święty nas rzeczywiście do tego uzdolnił.